Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Zespołu Edukacji Polskiej Akcji Humanitarnej. Mówi do Was Asia Pankowska. Razem z Margaretą Amaką-Ochianowa i Agnieszką Bułacik rozmawiać będziemy na temat Alliance for Black Justice in Poland. Ale zacznijmy od samego początku, bo nie wszystkie osoby, które nas słuchają, znają język angielski. Więc jakbyście miały powiedzieć komuś, kto nie wie, co to znaczy po angielsku Alliance for Black Justice in Poland, to co to jest?
Po polsku to można przetłumaczyć jako sojusz na rzecz czarnej sprawiedliwości albo sprawiedliwości rasowej w Polsce.
Ja rozumiem kontekst, ta nazwa jest po angielsku nieprzypadkowo, więc jakbyście mogli powiedzieć dlaczego. Dlaczego nazwa organizacji, która funkcjonuje, z tego co rozumiem, głównie w Polsce, jest po angielsku?
Zaczęłyśmy działać razem po inwazji Rosji na Ukrainę. I w tamtym okresie jeszcze jako grupa niesformalizowana, jako osoby działające razem aktywistycznie, interwencyjnie, wspierałyśmy osoby pochodzenia afrykańskiego, które uciekały przed wojną w Ukrainie. Więc były to w większości osoby anglojęzyczne, z którymi współpracowałyśmy w tamtym momencie.
No to zatrzymajmy się na chwilę na tym momencie właśnie powstawania. No myślę, że wszystkie osoby słuchające jeszcze pamiętają, jak to wtedy wyglądało. Ogromne ruszenie, wiele osób się mobilizowało, żeby pomagać. Ale właśnie grupy mniejszościowe, takie jak osoby czarnoskóre czy osoby romskie z Ukrainy, jakoś pozostawały poza nawiasem tej pomocy i powstawały takie organizacje jak wasza, żeby adresować to właśnie, to pozostawianie grup poza tym głównym nurtem. Mógłbyś trochę opowiedzieć, jak to wyglądało z waszej perspektywy, jakby w jaki sposób się o tym dowiedziałyście, że w ogóle w jaki sposób ta organizacja z nieformalnej stawała się formalną i skąd te w ogóle potrzeby były, żeby tak to adresować?
Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, albo zwiększyła się inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, zaczęłam dostawać bardzo dużo wiadomości od osób, które słyszą o tym, że osoby czarne, osoby pochodzenia afrykańskiego, które mieszkały wtedy w Ukrainie, mają problem z tym, żeby w ogóle wydostać się na przykład z akademików albo w ogóle nie wiedzą o tym, że wojna jest i na przykład cały czas są w akademikach, bo nikt ich nie poinformował, bo ich rodzina jest daleko, bo nie mają swoich sieci jakichś społecznych, rodzinnych i tak dalej. I też o tym, że utrudnione jest dla osób właśnie przedostanie się do granicy, a w końcu też przejście przez granicę ukraińsko-polską i przez też inne granice między Ukrainą a innymi krajami. I właściwie no, ja dowiedziałam się tak właśnie no, gdzieś tam z WhatsAppa, z jakichś tam mediów społecznościowych, zaczęłam się dowiadywać, też ludzie zaczęli się ze mną kontaktować, no bo już wiedzieli, że też od lat zajmuję się sprawiedliwością rasową i działaniami na rzecz antyrasizmu. I no, z takimi zapytaniami, czy w ogóle można coś zrobić, skontaktować się może z ambasadorem, czy z ambasadorami krajów, z których te osoby są i tak dalej. No i poinformować też opinię publiczną, no i też przede wszystkim organizacje pomocowe, które no właśnie działały na terenach przygranicznych i też nie miały o tym pojęcia i nie wiedziały, że coś takiego się dzieje, albo po prostu skupiły swoją uwagę głównie na tych osobach, które mają paszporty ukraińskie. No i jak to się stało, że zaczęłyśmy jakoś razem działać? Myślę, że większość właśnie osób, które są członkami, członkiniami BJP, czyli Alliance for Black Justice, też dostawała takie sygnały. My też wcześniej wiele z nas się znało razem, czy my z Agnieszką, czy też z innymi osobami, które tworzą Alliance. I po prostu stworzyłyśmy najpierw taką grupę gdzieś tam właśnie na mediach społecznościowych, taką wewnętrzną, później na Signalu, na WhatsAppie i tak dalej, żeby wymieniać się i trochę starać się koordynować różne działania, żeby też nie duplikować swoich działań i tak dalej, które miały właśnie umożliwić osobom albo przedostanie się do granicy z różnych miejsc w Ukrainie, albo przejście przez granicę. No i stałyśmy się takim punktem właśnie kontaktowym też dla wielu osób. Tak jak zresztą też kilka innych organizacji, które zaczęły zajmować się właśnie pomocą tym osobom, które no, są w tej sytuacji, były wykluczane. Na przykład Fundacja w stronę dialogu, która też pomagała osobom romskim w tym momencie.
Okej, czyli początki były takie bardzo nieformalne, grupy w mediach społecznościowych, osoby, które się znały, które jakby łączyło to, że chciały działać w tym samym kierunku. Jak od tego momentu do teraz jakby zmieniła się ta forma działania? No bo teraz rozumiem, jest bardziej sformalizowaną grupą, która też ma wewnątrz jakieś organizacje. Jak to wygląda teraz?
Tak, ja też pamiętam grupę na Signalu, która do tej pory istnieje i trwa i jest naszą przestrzenią komunikacji. Wiesz co, przyszedł taki moment, w którym zaczęłyśmy rozumieć, że będziemy potrzebować wsparcia finansowego ze strony organizacji zewnętrznych, jeśli chodzi o pracę, którą robimy. Ja myślę, że wiele z nas pamięta te momenty, gdzie od rana do nocy każdy jest zaangażowany i jakby takie ustrukturyzowanie tego, kto kiedy pracuje, kto się czym zajmuje, bo wszystkie zajmowałyśmy się wszystkim, więc przeszłyśmy takie procesy strukturyzowania, zastanawiania się, jak chcemy dalej działać, ale też z taką świadomością, że potrzeby grupy, z którą pracowałyśmy, pracujemy, się zmieniają też. Więc padł pomysł stworzenia koalicji, sojuszu z organizacji, których jesteśmy częścią, bo większość z nas jednak jest częścią, czy była wtedy i w dalszym ciągu jest częścią organizacji, które stały się po prostu członkiniami Alliance for Black Justice in Poland. Co umożliwiło nam też stworzenie jakby takiego wyraźnego, wspólnego ciała, które może być interpretowane zewnętrznie. Korem organizacji jest Family Voices, Centrum Sprawiedliwości Intersekcjonalnej w Polsce i Black is Polish. To są trzy organizacje prowadzone przez czarne kobiety w Polsce i dwie organizacje sojusznicze prowadzone przez białe osoby, w których są białe osoby, czyli Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej i New Visions, którego częścią jestem ja. Każda z tych organizacji wnosi już swoje praktyki, swój know-how, swoje pole zaangażowania i to, co robi już od lat. Więc w tym momencie Alliance for Public Justice in Poland ma działkę wsparcia bezpośredniego, wsparcia stypendialnego dla osób studenckich, wsparcia dla społeczności, czyli budowanie społeczności. I to, co też nam wyszło, to to, że praca lokalnie w Polsce też jest dla nas ważna, czyli nie tylko z osobami, które mają doświadczenie migranckie, osobami czarnymi z doświadczeniem migranckim, ale też osoby afropolskie, że to jest dla nas bardzo ważny obszar pracy też. A więc na ten moment mamy też działalność edukacyjną i advocacy work, czyli komunikacyjną, kampaniową, co też umożliwiło nam podzielenie się pracą, tym, co jest do zrobienia, w zgodzie z naszymi kompetencjami i z obszarem naszych działań.
Czyli rozumiem, że na początku to była stricte taka pomoc humanitarna osobom, które uciekały przed eskalacją wojny, a teraz to jest szerokie działanie dla społeczności w Polsce, nie tylko uciekającej, ale w ogóle osób czarnoskórych na terenie Polski. Zaznaczyłaś, Agnieszka, dużo jakichś takich obszarów, ale jakby co to znaczy w praktyce te działania teraz? Jakie rzeczy robicie, w jakie rzeczy ludzie mogą się w jakiś sposób was kojarzyć w ogóle?
No właśnie, tak jak powiedziała Agnieszka, taka pilna potrzeba pomocy humanitarnej, ona się w dużym stopniu zmniejszyła, to nie znaczy, że jej nie ma, więc rozszerzyłyśmy właśnie tę tak zwaną grupę docelową naszych działań na osoby, które jakby niezależnie od tego, kiedy przyjechały, skąd przyjechały, niezależnie od też ich statusu prawnego, wspieramy i którym pomagamy zarówno materialnie, chociaż już w mniejszym stopniu jest to taka bezpośrednia pomoc materialna, ale na przykład taka pomoc w postaci, nie wiem, szukania cały czas mieszkania, cały czas osoby czarne, osoby pochodzenia afrykańskiego mierzą się z systemowym nierównym traktowaniem, systemową dyskryminacją na już takim poziomie poszukiwania mieszkania, na przykład tak nawet w dużych miastach. Głównie to są osoby, które są w dużych miastach, czy w Warszawie, czy w Lublinie, czy w Gdańsku, czy we Wrocławiu, czy w Krakowie, i one po prostu przez to, że no wyglądają jak wyglądają, mają ciemniejszy kolor skóry niż większość społeczeństwa, odmawiane jest im prawo do tego, żeby mogły na przykład zamieszkać, gdzieś wynająć mieszkanie. Więc w tym wspieramy. Mamy taką sieć wolontariacką, złożoną z osób, które się po prostu do nas zgłaszają, i cały czas to jest taka otwarta, właściwie otwarty nabór do tej sieci, które właśnie pomagają w takich codziennych sprawach, typu załatwienie czegoś w szpitalu, jeśli osoby właśnie nie mówią na przykład po polsku, czy też mamy kontakty z prawnikami, prawniczkami, które też nas wspierają jakimiś konsultacjami, doradztwem i z tego korzystamy. Tak jak powiedziałam, ja też Agnieszka, mamy taki program stypendialny, który jest takim w ogóle wsparciem bardziej holistycznym osób, które studiują na uczelniach wyższych w Polsce, który składa się z takiego dofinansowania materialnego, i te pieniądze, które mamy na te stypendia, pochodzą głównie ze zbiórek, ale też z funduszy, które otrzymujemy od różnych organizacji partnerskich i donorskich. I też taka pomoc w tym, żeby po prostu rozwijać się jakoś karierowo, zawodowo, na przykład, czyli prowadzenie albo wskazywanie jakichś szkoleń kompetencyjnych, ale też wsparcie na przykład psychologiczne i też współpraca właśnie z osobami, które tego wsparcia mogą udzielać, z terapeutami, terapeutkami, bo to jest bardzo ważne, czyli taka w ogóle taka pomoc w zintegrowaniu tych osób w społeczeństwie i też w takim wzbudzeniu takiego poczucia przynależności. Mamy też takie działania, które opierają się na organizacji takich eventów integracyjnych, czyli na przykład ostatnio mieliśmy taki warsztat dla mam. To jest taka grupa mam, dziewczyny, kobiety pochodzenia afrykańskiego, które wychowują dzieci, które studiują w dużej mierze i jeszcze muszą pracować i są w bardzo trudnej sytuacji, też takiej społecznej, bo żyją w takiej izolacji często, nie mają gdzie się spotkać. No właśnie bardzo często, właściwie zazwyczaj nie mówią po polsku. Więc też są jakoś od takich codziennych przyjemności gdzieś tam odizolowane, ale też no, cały czas albo są w szkole, albo w pracy i też muszą zarabiać na to, żeby dziecko miało opiekę na przykład, albo po prostu siedzą w domach z dziećmi. Więc takie działania integracyjne, jakieś wymiany ubrań na przykład też organizujemy. Tutaj to mamy takie partnerstwo z Krytyką Polityczną, ze Świetlicą na Jasnej w Warszawie i tam głównie te eventy są organizowane, albo jakieś po prostu takie spotkania też dla osób, żeby mogły po prostu się spotkać tak towarzysko, bez żadnego innego celu, tylko tak społecznie. Działania edukacyjne są i adresowane do osób, które studiują w Polsce i są pochodzenia afrykańskiego, są czarne, ale to są też działania do białych Polek i białych Polaków, na przykład warsztaty w szkołach dla nauczycieli i nauczycielek, takie warsztaty antyrasistowskie, antydyskryminacyjne, właśnie uwrażliwiające na różnorodność etniczną, rasową w szkołach i też poza. Ale też nasz wspólny projekt BJP, New Visions i Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości w Polsce, Szkoła Praktyk Antyrasistowskich, czyli taki kilkumiesięczny program edukacyjny, w którym osoby uwrażliwiają się na to, ale też już idą dalej, czyli uczą się, w jaki sposób funkcjonować w społeczeństwie, no, w którym te systemowe opresje są. Dużo w tym procesie jest, więc trudno mi też tak w kilku zdaniach o tym powiedzieć, ale no generalnie jest to projekt, który ma pomagać tworzyć nam Polskę, w której działania antydyskryminacyjne i równościowe będą też uwzględniać perspektywy osób doświadczających rasizmu i też do tej szkoły zapraszamy bardzo różnorodne osoby, osoby doświadczające rasizmu i osoby, które tych doświadczeń nie mają. No i też to, o czym powiedziała Agnieszka, obejmowanie tymi działaniami osób takich jak ja, na przykład. Czyli jak słyszycie teraz mój głos, to słyszycie osobę, której pierwszym językiem jest język polski, ale gdybyście mnie zobaczyły, zobaczyli, no to ja nie wyglądam jak typowa Polka, w takim sensie, że jestem po prostu Afropolką, jestem czarną Polką. Więc dla takich osób też prowadzimy i spotkania, i też włączamy te osoby w działania takie wewnętrzne, nasze strukturalne, i staramy się też, staramy się, no po prostu uwzględniamy też głos osób, które no bardzo często właśnie ze względu na swoje pochodzenie czy swój wygląd, mimo tego, że właśnie mają paszport polski, mówią po polsku, jest to ich pierwszy język, chodziły tutaj do szkoły, mieszkają tutaj od urodzenia, no urodziły się tutaj po prostu, cały czas są z tego społeczeństwa polskiego wykluczane i nie widzi się w nich prawdziwych Polek i prawdziwych Polaków, więc wzmacniamy takie poczucie wspólnoty wśród osób czarnych i wspólnoty takiej w ogóle w społeczeństwie polskim, też organizując różne eventy.
Dzięki za to kompleksowe przedstawienie. Do kilku rzeczy chciałabym się odnieść, ale zaczynając może od ostatnich, to też sama uczestniczyłam, miałam przyjemność uczestniczyć w Szkole Praktyk Antyrasistowskich. Bardzo wam serdecznie, osoby słuchające, polecam kolejne edycje, żeby się zgłaszać. Zresztą Agnieszka też polecała w czasie rekrutacji w naszym podcaście tą szkołę, więc na pewno też będziemy wspominać o kolejnych edycjach. A chciałam się zaczepić o te warsztaty w szkole, bo wiem, że nas słucha bardzo wiele osób, które ma coś wspólnego z formalnym systemem edukacji. Czy to znaczy, że do was się można jakoś zgłosić, żeby na przykład zaprosić do siebie do szkoły, można Alliance?
Tak, jak najbardziej można nas zaprosić. Do tej pory robiłyśmy to dzięki projektom. Miałyśmy po prostu na to fundusze, więc w kilku szkołach w Warszawie miałyśmy takie współprace, że właśnie osoby z Alliance prowadziły zajęcia, ale zawsze można się do nas zgłosić przez mail office@blackjustice.pl albo gdzieś może będzie załączony ten mail.
Dołączę maila i też wasze adresy jakieś internetowe wszelkie do opisu odcinka. Chciałam jeszcze tak może trochę pobawić się w adwokatkę diabła i zadać pytanie o to, że dużo tych działań, które wymieniałaś, Amakuje, są też takim działaniem, które no w ogóle występują też w społeczeństwie szeroko. I dlaczego ta grupa potrzebuje ich oddzielnie? W sensie na przykład, jeżeli myślę sobie o spotkaniach mam albo o jakichś wymienialniach ciuchów i tak dalej, no to generalnie się dzieje i chciałam, żebyście powiedziały, może dla osób, których to nie jest takie oczywiste, dlaczego uważacie, że w ogóle potrzebne są szczególnie dla tej grupy takie spotkania organizowane no, z tą uważnością właśnie, że to jest dla tej grupy.
Przede wszystkim myślę, że to już wybrzmiało też w tym, co mówiła Agnieszka, o tym, kto tworzy Alliance. Stworzyły go i tworzą go cały czas głównie kobiety czarne, czyli też z doświadczeniem właśnie tego pochodzenia, czy z tym doświadczeniem bycia postrzeganą jako ktoś inny, właśnie z tego względu. I naszą organizację nie tworzą tylko takie osoby jak ja, osoby afropolskie, ale też osoby, które do Polski przyjechały już jak były dorosłe, na przykład Czemta i Jegon, Cizoba, a to są osoby, które po prostu przyjechały do Polski już w wieku dorosłym i też tworzą naszą organizację i mają taki no, bezpośredni wgląd, powiedziałabym, kulturowy też w potrzeby tej grupy. Bo to jest też bardzo ważne, że jak mówimy o osobach czarnych, osobach pochodzenia afrykańskiego, to nie mówimy o jakimś monolicie, o jakiejś grupie jednorodnej, która ma takie same potrzeby, która będzie będzie zawsze tak samo reagować na to, co my im zaoferujemy jako organizacja pomocowa w cudzysłowie, czy wspierająca, która no właśnie zawsze nawet te potrzeby wyrazi. Potrzebna jest tutaj taka umiejętność też dotarcia do tych osób i mam takie poczucie, że wiele organizacji, które prowadzi tego typu działania, no właśnie bardzo uogólnia tę grupę, a nie specyfikuje na poszczególne. To nie chodzi o to, żeby teraz szufladkować, tylko żeby mieć taką wrażliwość na to, że to też jest bardzo różnorodna grupa z bardzo różnorodnymi potrzebami. I czasem naprawdę to są takie subtelne rzeczy, żeby dostrzec to, że na przykład osoba, która przyjechała z Zimbabwe, bardzo będzie jej trudno, jeszcze jeśli właśnie przyjechała z dzieckiem, albo kiedy na przykład tutaj urodziła dziecko, że bardzo jej trudno będzie wejść w społeczeństwo w momencie, kiedy jest z kompletnie innego kontekstu kulturowego, wygląda, też wyróżnia się po prostu bardzo, jeśli chodzi o swój wygląd, nie mówi w języku i tak dalej. Więc to nie jest tak, że my jakąś taką, że my odkryłyśmy nagle nie wiadomo co i po prostu robimy coś, co jest takie bardzo nowatorskie, tak mi się przynajmniej wydaje, albo coś, co jest wyjątkowe. My po prostu pomagamy ludziom, którzy właśnie ze względu na swój kolor skóry i na swoją etniczność tej pomocy często nie dostaną w takim wymiarze, w jakim by potrzebowali.
Ja też myślę, że to jest dużo o z jednej strony budowaniu bezpieczniejszej przestrzeni dla osób, które mogą przyjść gdzieś i wreszcie poczuć się wygodniej, spokojnie i wiedzieć, że to jest spotkanie dla mam i nikt nie będzie się na mnie gapił albo na moje dziecko. Jakieś takie miejsce, w którym twoje ciało może poczuć się bezpiecznie i odpuścić. To z jednej strony, a z drugiej strony myślę też o sieciach dostępu do tego typu wydarzeń. Jaka społeczność ma dostęp, jakby to wydarzenie dla mam było głównie dla mam studentek pochodzenia afrykańskiego, które wiedzą, że to jest dla nich, że to jest wydarzenie dla nich. I one są na nie aktywnie zaproszone. Więc to nie jest, wiesz, coś, co musisz by szukać, czy jest gdzieś jakieś wydarzenie, gdzie mogę przyjść, a potem przyjdę i nie wiem, jak będę odbierana, jak będę się tam czuła, z potrzebą rzeczywiście bycia w społeczności. A tutaj masz jednak świadomość, że to jest dla ciebie. Dokładnie dla ciebie.
I jeszcze było prowadzone to wydarzenie też przez właśnie jedną z mam, które są z tym doświadczeniem i które mają ten kawałek tożsamości, więc to też ważne.
Powiedziałeś sporo o potrzebach i wyzwaniach osób, którym pomagacie albo z którymi współpracujecie też w Alliance. A chciałam spytać o wyzwania dla samego Alliance na ten moment, w którym jesteście teraz. Znaczy, Jak to jest, jak funkcjonujecie? Czy jesteście już właśnie tak na tyle instytucjonalnie zakorzenione, że czujecie jakieś takie bezpieczeństwo tego działania? Czy jest tak, że trochę jest walka o przetrwanie, też o środki? Jak to wygląda w tym momencie?
Jak stworzyłyśmy organizację, miałyśmy bardzo duży odzew takich organizacji filantropijnych, pomocowych, finansujących tego typu inicjatywy z zachodu, tak zwanego, a głównie ze Stanów Zjednoczonych, i cały czas z tych środków korzystamy. Wtedy udało nam się naprawdę zdobyć takie duże, kilkuletnie granty na duże sumy. No, oczywiście coraz więcej czasu nas dzieli od tamtego momentu, więc w dużej mierze te granty się kończą, ale też mamy cały czas bardzo duże zainteresowanie organizacji w Polsce. Na przykład Fundusz Feministyczny jest taką organizacją, z którą od początku jesteśmy w partnerstwie, która no nieustannie nas wspiera, do której nieustannie też aplikujemy z sukcesem, więc mamy od nich właśnie dużo środków. Ashoka Fundacja, no też to jest taka organizacja, z której teraz właściwie wchodzimy z nimi w partnerstwo, ale która też wcześniej nas też zachęcała, wspierała, tylko nie zawsze są takie zasoby też czasowe i osobowe, żeby napisać granty, aplikacje, wnioski i tak dalej. Agnieszka może też powie o tych innych organizacjach, które pomogły nam sfinansować właśnie na przykład Szkołę Praktyk Antyrasistowskich, ale jeszcze powiem tylko o takim zrywie społecznym, czyli od początku właściwie też miałyśmy uruchomioną zbiórkę. No i też bardzo dużo z tych środków, które są przeznaczane na właśnie pomoc osobom, były i są cały czas ze zbiórek, z jakichś właśnie wpłat takich osób po prostu często anonimowych. I nawet do dzisiaj też mamy już środki na kolejny fundusz stypendialny, które między innymi pochodzą na przykład z takich datków osób uczestniczących w Szkole Praktyk Antyrasistowskich, ale też z datków osób i organizacji, które też nam mocno kibicują, a nie mają żadnych programów ogłoszonych, tak? Ale też po prostu z takich osób indywidualnych i to jest super. Cały czas te wpłaty się pojawiają.
Ja też myślę o tym elemencie strukturalnym. Jak mówiłyśmy wcześniej, zaczęłyśmy jako grupa na Signalu, która działa w bardzo niestrukturyzowany sposób, gdzie działamy prawie wszystkie 24/7 albo wtedy, kiedy jesteśmy obudzone, wtedy, kiedy nie śpimy. I rzeczywiście przyszedł ten moment potrzeby strukturyzowania tego, jakby podzielenia się pracą i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie są osoby, które są zatrudnione na etat, jakby wykonują tą pracę jako pracę, więc też mają na to przestrzeń, czują się bezpiecznie, że mogą wykonywać tą pracę. Więc wydaje mi się to ogromnym krokiem, takim poczuciem, że organizacja jest bezpieczna, że są osoby, które pracują i mają na to czas, przestrzeń, energię i to jest to, co mają robić i co chcą robić.
Dobrze to słyszeć, że jakieś takie poczucie bezpieczeństwa też w pracy Alliance for Black Justice teraz jest. Oczywiście zachęcamy wciąż, żeby wpłacać pieniądze, ale jeżeli pieniądze nie są teraz pierwszą potrzebą, to w jaki sposób osoby nasze słuchające mogą się włączyć, wspierać, jakby w jaki sposób wchodzić w interakcję w ogóle z waszym, no właśnie nie wiem, teraz mówię, czy organizacją, bytem, nie wiem jak to nazywać, no, Alliance.
Myślę, że właśnie ten kawałek, o którym teraz powiedziałaś, że nie wiedziałaś, jak to nazwać, to też jest jakieś tam wyzwanie, szczególnie właśnie w, na przykład w polskim ustawodawstwie, które właśnie nie bierze pod uwagę takich koalicji, czy właśnie jakiegoś takiego partnerstwa między organizacjami, nie widzi tego jako właśnie taką organizację, którą można było wspierać, no i też wiele programów, które są. To też często jest tak, że na przykład jakiś projekt jest prowadzony przez albo New Visions, albo Fundację na Rzecz Sprawiedliwości, Różnorodności społecznej albo przez Stowarzyszenie Rodzin Wieloetnicznych Family Voices, bo to są takie organizacje pozarządowe, które są pozostałe dwie, Black is Polish i Centrum Intersekcjonalnej Sprawiedliwości, to są organizacje nieformalne, kolektywy. Więc to też czasem jakieś wyzwania powoduje. A jak można nas wspierać? Pieniędzy oczywiście nigdy nie dość, zawsze jest na co je wydać, no bo cały czas te wyzwania są i osoby cały czas tymi wyzwaniami się mierzą i często one dotyczą właśnie braku funduszy, na przykład właśnie na studiowanie w Polsce w momencie, kiedy nie ma się, nie jest się obywatelem, obywatelką Unii Europejskiej czy Polski. Bardzo bym zachęcała osoby słuchające do zgłaszania się do naszej sieci wolontariackiej, bo to jest największe wyzwanie, właśnie to, że jesteśmy w ograniczonej liczbie, pracujemy i mimo tego, że udało nam się właśnie podzielić na zespoły, że są osoby, które właśnie pracują i uzyskują za to wynagrodzenie i tak dalej, to mam takie poczucie, że cały czas i też obserwacje, że cały czas brakuje osób po prostu. Cały czas to jest bardzo dużo pracy. Na przykład dla osób, które zajmują się organizacją, administracją, to chciałam powiedzieć, czy zajmują się właśnie pisaniem wniosków, czy nawet takich osób, które, tak jak mówiłam wcześniej, mogą na przykład komuś zrobić zakupy. Kiedyś właśnie mieliśmy kontakt z taką osobą, która złamała nogę i była unieruchomiona, studiowała jednocześnie, więc jakoś jej się udało studiować zdalnie, ale już do sklepu było jej trudno na przykład wyjść, czy kupić jakieś leki i tak dalej, więc takiej pomocy po prostu bezpośredniej nigdy nie dość rąk do pomocy.
Też o tym, co mówisz, myślę, że w dalszym ciągu Alliance jest głównie scentralizowane, to znaczy większość osób jest w Warszawie, większość wydarzeń jest w Warszawie, więc też myślę o tej potrzebie decentralizowania trochę tego typu działań, wsparcia, bo wiemy, że osoby są w innych miastach i też potrzebują tego wsparcia. Więc teraz mówię specjalnie do osób, które nie są z Warszawy, żeby się odezwały, napisały i sprawdziły, czy może jest jakaś możliwość współpracy poza Warszawą, czy wspólnego działania poza Warszawą.
Ale też jeszcze do osób, które na przykład właśnie w tych innych mniejszych miastach znają osoby, które potrzebowałyby jakiejś pomocy, czy to właśnie na gruncie prawnym, czy edukacyjnym, czy po prostu takim codziennym, czyli osoby pochodzenia afrykańskiego, albo na pewno są też takie osoby, które od nas po prostu nie wiedzą i bezpośrednio się do nas nie odezwą, no to te osoby, które słuchają nas i mówią po polsku, może też mogłyby w ten sposób po prostu pomóc, żeby dać tej osobie sobie na przykład namiar do nas, albo odezwać się do nas bezpośrednio.
Myślę też sobie o takich osobach, które niekoniecznie może mają czas na wolontariat, ale żeby też zachęcić osób słuchających do po prostu śledzenia was w mediach społecznościowych, po to, żeby też no, zobaczyć, czym się mierzą osoby w Polsce, jakie działania robicie, też żeby po prostu dowidzieć te osoby. Także, że w ogóle jakby samo nawet tym śledzeniem w social mediach jakoś symbolicznie zauważyć obecność i jakoś oswajać się z tym, z czym się te osoby w Polsce mierzą i w jaki sposób ta rzeczywistość wygląda.
Opowiadając o tych social mediów, dzięki za to, że to podnosisz też, bo też myślę o tym, że to jest część działania misyjnego BJP czy Koalicji na Rzecz Czarnej Sprawiedliwości. Na naszych social mediach prowadzonych głównie przez Arlo jest też dużo wiedzy. Też są informacje i o historii, o osobach, więc też można z tego czerpać jako przestrzeń do uczenia się.
Linki na pewno będą w opisie odcinka.
Nasze działania i tak mam takie poczucie, że najbardziej efektywne i kompleksowe działania to są działania intersekcjonalne, które po prostu biorą pod uwagę naprawdę wiele różnorodnych czynników i jednym z takich czynników, na którym my się skupiamy jako organizacja, jest przeciwdziałanie rasizmowi, a to jest tylko jeden z tych czynników, bo tak naprawdę takim docelowym działaniem naszej organizacji jest nie tylko jakby poprawa właśnie jakości życia, ale też po prostu wzmocnienie każdego człowieka, każdej osoby i też pielęgnowanie w sobie, teraz mówię właśnie o nas jako organizacji, osób czy kobiet czarnych, głównie kobiet czarnych i w ogóle kobiet, takiej radości jakiejś, której, no właśnie nawet mówię jakiejś, której naprawdę wokół jest brak w takiej rzeczywistości. Dla wielu osób mieszkających w Polsce, a nie będących osobami białymi i jeszcze będących na przykład kobietami, czy właśnie nie mówiących po polsku i tak, no po prostu nie mających wielu cech tak zwanych większościowych, czy nie będących na przykład heteronormatywnymi, ta rzeczywistość naprawdę może być taka dołująca, więc takim właśnie naszym ogromnym, może nie celem, ale taką chęcią jest po prostu dążenie do takiego dobrostanu. I takiej.
Budowania wspólnoty poprzez różnice. Myślę, że dużo tego jest w nas też. Jestem Ci bardzo wdzięczna za tą rozmowę i za wnoszenie tego. I myślę, że Myślę, że ja jestem tutaj z takim zaproszeniem, żeby kimkolwiek jesteś osobą, która nas słucha, wprowadzać tę perspektywę antyrasistowską do swoich działań i w jakimkolwiek obszarze one się znajdują, bo ona może być tam wprowadzana, niezależnie od przedmiotu, od przestrzeni, bo rasizm wpływa na nas we wszystkich przestrzeniach naszego funkcjonowania i codziennego życia. Więc ta praca antyrasistowska też jest tam potrzebna.
Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Ja niezmiennie od lat się od Was bardzo dużo uczę. Mam nadzieję, że nasze słuchaczki i słuchacze też mogli nauczyć się wiele, słuchając Was. Jeszcze raz podkreślam w opisie odcinka wszystkie linki do śledzenia, wpłacania, zgłaszania się na wolontariaty. Zachęcamy, żeby Alliance śledzić i wspierać. I do usłyszenia. Dzięki.
Dzięki.
Dzięki wielkie.